Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Papież poprosił o modlitewne wsparcie swojej misji i troskę o przezwyciężenie międzynarodowego napięcia. Rozpoczniemy relacją z modlitwy Anioł Pański w Castel Gandolfo. Powiemy o trwającym w Rimini mityngu przyjaźni między narodami.
Tradycyjnie w każdym pokoleniu ludzie narzekają na rządzących, ale o dziwo łatwiej wybaczają im grzechy, aniżeli cnoty.
Audycja Święty Tygodnia opowie o królu, który w XIII wieku wspiął się na wyżyny ducha. W niedzielnym magazynie 24 sierpnia wita Państwa ksiądz Józef Polak. Na początek refleksja księdza Marka Starowiejskiego. Dziś o tym, jak aktywnie dbać o swe dobro.
Rozumieć wolę Bożą. A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciało swoje na ofiarę żywą i świętą, Bogu przyjemną. Jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej, pisał święty Paweł do chrześcijan w Rzymie. Przemienianie samego siebie to także nieustanne odnawianie swojego umysłu, aby coraz lepiej móc poznawać wolę Boga względem mnie. Często mówię, ja tego chcę, ja tego pragnę, ja sobie tego życzę. Dlaczego? Czy dlatego, że jak sądzę, jest to dla mnie dobre? Ale czy z tego, że ja sądzę, że to jest dobre, wynika naprawdę, że to jest istotnie dobre dla mnie? Ile razy w życiu pomyliliśmy się? Ile razy to moje pragnienie dobra było tylko moim irracjonalnym kaprysem czy postawieniem na swoim wobec innych? Ta moja wola jest oparta na wiedzy tylko częściowej i uwarunkowana kaprysami woli i uczuciami ambicji, gniewu, miłości czy przyjemności. Stąd też ile razy dążymy do tego, co nie jest dla nas dobre. Wola Boża dla świętego Pawła to, co jest dobre, a więc także jemu przyjemne. Bo Bóg jest dobry i nie może pragnąć niczego, co miałoby nawet jakiś cień niedoskonałości. Bóg także chce mojego dobra i moje dobro sprawia mu radość. Wola Boża nie jest więc jakimś racjonalnym postawieniem na swoim, jest wyrazem jego troski o człowieka, a więc także o mnie. Wola Boża zmierza wyłącznie do mojego dobra, choć ja tego nie zawsze rozumiem. Stąd też częsty konflikt między moją wolą a wolą Boga. Bóg jednak jedyny jest tym, który zna mnie dogłębnie i wie nawet to, czego ja sam o sobie nie wiem. Moja wiedza jest częściowa i wedle niej układam sobie plany. Wola Boża zaś pełna. A więc jedyną rzeczą jest dać się na wolę Bożą, nie biernie, ale aktywnie, współpracować z nią i nie mówić, taka jest wola Boża i nic nie robić. To byłby czysty defetyzm. A więc ciągle szukać woli Boga, nawet wtedy, gdy zda się mi, że jest ona dla mnie niewygodna i trudna, a może nawet nie do przyjęcia. A takie poszukiwanie, szczególnie zaś przyjmowanie woli Bożej, bywa bardzo trudne. Pamiętamy szloch wyrywający się z ust bohatera ogniem i mieczem, Jana Skrzetuskiego, zahartowanego przecież w bojach rycerza, kiedy ujrzał spalone rozłogi.
Pora na aktualności.
Dzisiejsza Ewangelia przypomina wyznanie Piotra: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Oto fundament naszej wiary. Jezus Chrystus, Boży Syn, stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Niech ta prawda kształtuje nasze życie, abyśmy mieli udział w Jego chwale. Niech Bóg wam błogosławi.
Wyznanie Piotra i Chrystusowa zapowiedź uczynienia go fundamentem Kościoła były głównym tematem papieskiego rozważania na Anioł Pański. Spotykając się w niedzielne południe z wiernymi w Castel Gandolfo, Benedykt XVI zaznaczył, że scena z Mateuszowej Ewangelii wskazuje na przyszłą powszechność wspólnoty wierzących. Kościół nie ogranicza się do jednego narodu czy kultury, ale ma przezwyciężać istniejące podziały i konflikty, czyniąc wśród ludzi Boży pokój odnawiającą mocą miłości.
Służenie duchowej jedności, będącej skutkiem pokoju Bożego, jedności tych, którzy w Jezusie Chrystusie stali się braćmi i siostrami, jest szczególną misją papieża, biskupa Rzymu i następcy Piotra. W obliczu olbrzymiej odpowiedzialności tego zadania wciąż bardziej odczuwam potrzebę służby Kościołowi i światu, którą powierzył mi Pan. Dlatego proszę Was, drodzy bracia i siostry, o wsparcie modlitewne, abyśmy wierni Chrystusowi mogli razem Go głosić i dawać świadectwo Jego obecności w naszych czasach.
W duchu tych słów Benedykt XVI nawiązał do międzynarodowego napięcia, jakie ma miejsce w ostatnim czasie. Ojciec Święty ostrzegł przed niebezpieczeństwem stopniowego pogarszania się klimatu zaufania i współpracy między narodami, niwecząc wysiłek tworzenia z ludzkości rodziny narodów, do czego zachęcał Jan Paweł II.
Occorre approfondire la consapevolezza.
Musi się odrodzić świadomość, że jesteśmy połączeni wspólnym losem z gruntu transcendentnym dla zabezpieczenia przed powrotem nacjonalistycznych konfrontacji, które w poprzednich epokach miały tak tragiczne konsekwencje. Ostatni rozwój wydarzeń nadwątlił zaufanie, że podobne doświadczenia należą definitywnie do przeszłości. Ale nie wolno popadać w pesymizm. Należy raczej czynnie włączyć się w obronę przed pokusą stosowania starych sposobów wobec nowych sytuacji. Należy odrzucić przemoc. Moralna siła prawa, uczciwe i przejrzyste negocjacje dla rozstrzygnięcia kontrowersji, poczynając od kwestii związanych z integralnością terytorialną i samostanowieniem narodów. Wierność danemu słowu, poszukiwanie dobra wspólnego, oto niektóre z głównych dróg do przebycia. Należy nimi iść z wytrwałością i kreatywnością, by zbudować owocne i szczere relacje, a także by zapewnić obecnym i przyszłym pokoleniom czasy zgody oraz moralnego i cywilizacyjnego postępu.
Być protagonistami albo nikim to hasło 29. mityngu organizowanego przez ruch Komunia i Wyzwolenie. Tygodniowe spotkanie rozpoczęło się w Rimini we Włoszech. Stanowi propozycję otwartą dla wszystkich o wymiarze kulturalnym i społecznym. Ideą mityngu jest skonfrontowanie uczestników z mentalnością szanującą jedynie ludzi sukcesu, mówi jego główna organizatorka Emilia Guarnieri.
Poprzez ten temat chcemy poniekąd rzucić wyzwanie tej kulturze, dla której bohaterem jest tylko zwycięzca, jedynie człowiek sukcesu z pierwszych stron gazet. My natomiast na tym mityngu chcemy udowodnić i zaświadczyć, że protagonistą może być każdy człowiek, gdyż każda osoba ma swe oblicze, swą tożsamość. Każda osoba jest darem ofiarowanym światu i może być bohaterem swego życia, jeśli tylko akceptuje wyzwanie rzeczywistości i podejmuje je w sposób odpowiedzialny, gdy wraz ze swymi pragnieniami i ich wewnętrzną energią stawia czoła życiu.
Co nadaje człowiekowi twarz? Co czyni go niepowtarzalnym, zapewniając mu prawdziwą godność? Na czym polega szczęście? Główne pytania mityngu w Rimini podjął watykański sekretarz stanu. Skierował on w imieniu papieża przesłanie do uczestników spotkania w Rimini.
Kardynał Tarcisio Bertone zwrócił uwagę, że współczesną alternatywą dla protagonizmu jest życie w anonimowej szarości, na oślep szukające sensu w dążeniu do władzy, bogactwa, zawodowego sukcesu. Kardynał Bertone nawiązał do postaci świętego Pawła. Z prześladowcy chrześcijan stał się on apostołem narodów, który ofiarą życia przypieczętował trudy głoszenia Ewangelii. Jedynie Chrystus, jak niegdyś Pawłowi, tak i współczesnym ludziom może ukazać prawdziwą godność i sens życia. Dlatego protagonistą swego istnienia jest ten, kto ofiarowuje życie Bogu, napisał kardynał sekretarz stanu. Zwrócił uwagę, że Bóg posługuje się ludźmi w powszechnym planie zbawienia. Każdego zaprasza też do współpracy w szerzeniu swego królestwa. Uczestnikom mityngu w Rimini kardynał Bertone życzył w imieniu papieża, by to wydarzenie przyczyniło się do spotkania Chrystusa, zrozumienia wartości chrześcijańskiego życia i odnalezienia sensu w pokornym bohaterstwie służby Kościołowi.
Organizowany przez Ruch Komunia i Wyzwolenie miting w Rimini potrwa do 30 sierpnia. Część wykładów tłumaczona jest również na język polski. Inną ciekawostką jest transmitowanie spotkania na żywo przez Radio Watykańskie, między innymi za pomocą nowej cyfrowej technologii DAB operującej na falach ultrakrótkich.
Święty tygodnia.
Ludwik.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
W poniedziałek 25 sierpnia wspominamy w kościele świętego Ludwika IX króla. Urodził się w roku 1214 w Poissy pod Paryżem jako najstarszy syn Ludwika VIII i Blanki Kastylijskiej. Gdy miał 12 lat, umarł jego ojciec. Ludwik został więc koronowany na króla. Z powodu młodego wieku Francją rządzić jednak będzie jego matka, Blanka. Po osiągnięciu pełnoletności młody król poślubia Małgorzatę z Prowansji, w której, zdaniem historyków, był autentycznie zakochany, rzecz w owym czasie rzadka między koronowanymi głowami, których małżeństwa miały służyć głównie celom politycznym. Jako władca Ludwik odnosi sukcesy na polu militarnym, pokonał Anglików, ale przede wszystkim daje się poznać jako sprawiedliwy i dobry król dla swoich poddanych. W czasie swoich rządów udało mu się zaprowadzić we Francji pokój i ład. Zreformował administrację i sądownictwo, zakazał pojedynków, wydał rozporządzenia przeciw lichwie i prostytucji. Ufundował wiele dzieł charytatywnych, w które osobiście się włączał. W hospicjach opatrywał chorych, ubogim rozdawał żywność. Petentów miał zwyczaj wysłuchiwać osobiście. Przy tym wszystkim był wielkim mecenasem sztuki. To z jego inicjatywy wzniesiono słynną paryską kaplicę Sainte-Chapelle, uznaną za arcydzieło sztuki gotyckiej. Co najważniejsze, był wzorowym mężem i ojcem rodziny. Miał 11 dzieci, które z Małgorzatą udało im się dobrze wychować. Z testamentu duchowego świętego Ludwika do syna. Synu drogi, nade wszystko polecam Ci miłować Pana Boga Twego z całego serca. Poza tym, jeśli Pan zesłałby na Ciebie jakiekolwiek utrapienie, znoś je spokojnie i z dziękczynieniem. Jeśli natomiast ześle Ci pomyślność, powinieneś dziękować z pokorą, czuwając, aby poprzez chełpliwość nie stać się z tego powodu gorszym. Miej współczujące serce względem ubogich, nieszczęśliwych i strapionych, a w miarę swych możliwości pomagaj im i pocieszaj. Dziękuj Bogu za wszystkie Jego dobrodziejstwa, abyś stał się godnym większych darów. Względem swych poddanych bądź sprawiedliwy, nie zbaczając ani na prawo, ani na lewo. Z Twego państwa staraj się usunąć wszelkie zło, a w szczególności bluźnierstwa i herezje. Na koniec udzielam Ci wszelkich błogosławieństw, jakich pobożny ojciec może udzielić synowi. Niech Pan da Ci łaskę spełniania Jego woli tak, aby doznawał od Ciebie czci i uwielbienia. W ten sposób, po tym życiu, będziemy mogli spotkać się razem, aby na Niego patrzeć, miłować i chwalić na wieki. Ludwik IX był osobowością wybitną, szlachetny i rycerski, ale także autentycznie pobożny. Codziennie uczestniczył we mszy świętej, często i żarliwie się modlił. W każdą sobotę na cześć Matki Bożej mył stopy trzem biedakom. Żył bardzo skromnie. Narażał się tym na drwiny. Mówiono o nim król mnichów. Niektórych z jego otoczenia drażniło, że zbyt wiele czasu spędza na modlitwie. A przecież można by ten czas wykorzystać dla dobra państwa, martwił się jeden z jego ministrów. Jestem pewien, odparł spokojnie Ludwik, że gdybym tyle samo czasu, co na modlitwie, spędzał na polowaniach, nikt nie miałby nic przeciwko temu. Tradycyjnie w każdym pokoleniu ludzie narzekają na rządzących, ale o dziwo łatwiej wybaczają im grzechy, aniżeli cnoty. To dlatego kilka lat temu w pewnym światowym mocarstwie wybrano na prezydenta nie cieszącego się nieposzlakowaną opinią bohatera wojny w Wietnamie, ale zaplątanego później w skandal obyczajowy saksofonistę, przyznającego się do palenia marihuany. A w kraju nad Wisłą byli i są tacy, których bardziej zawsze martwi wizyta Ojca Świętego. Ile to nas będzie kosztowało, aniżeli bezkarność aferzystów, którzy wydrenowali z Polski miliardy złotych. Ludwik IX był człowiekiem honoru. Złożony ciężką chorobą, ślubował kiedyś Bogu, że jeśli tylko odzyska zdrowie, uczyni wszystko, aby uwolnić Ziemię Świętą z rąk niewiernych. W roku 1248 staje na czele wyprawy krzyżowej, która ostatecznie kończy się klęską, a król dostaje się do niewoli. Po zapłaceniu okupu odzyskuje wolność. Pomny jednak na ślub, który złożył, organizuje kolejną krucjatę, w czasie której umiera na tyfus, mając 56 lat. Ludwik IX wpisał się godnie w poczet wielkich, pobożnych i sprawiedliwych średniowiecznych władców, obok świętego Wacława, świętego Edwarda, świętego Stefana i innych, którym na sercu leżało nie tylko dobro doczesne, ale i wieczne mieszkańców Europy. Kanonizowany 27 lat po swojej śmierci był ostatnim królem, który dostąpił chwały świętych. Boże, Ty przeniosłeś świętego Ludwika od trosk ziemskiego panowania do chwały Królestwa Niebieskiego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy spełniając nasze doczesne obowiązki, szukali Królestwa Wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Laudetur Jezus Chrystus.